Czcigodny Ojcze Generale, Ojcze Proboszczu, Ojcowie i bracia Michalici, bracia kapłani, drogie siostry Michalitki, drodzy siostry i bracia. Trudno o lepszy dzień obchodów stulecia zgromadzenia Michalitów niż Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Kierujemy się pamięcią i sercem do Wieczernika, tego miejsca, w którym 53 dni wcześniej Chrystus wobec apostołów, świadom tego, co ma nadejść, biorąc do ręki chleb, wypowiedział słowa, jakich nigdy dotąd ludzkie usta nie wypowiadały, a jakie odtąd usta apostołów, a potem ich uczniów, i uczniów ich uczniów, i uczniów ich uczniów, ich uczniów będą wypowiadać do końca czasów. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Bierzcie i pijcie. To jest moja krew. To są słowa, które Jezus wypowiada w perspektywie śmierci. To jest Jego testament. To jest Nowy Testament. I to właśnie w tym miejscu zachowały się te mury, ta posadzka, która była świadkiem tej tajemniczej wieczerzy, którą nazywamy ostatnią, a w jakimś sensie pierwszą. To właśnie tam, po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, dokonuje się cud, który przemienił wszystko, który sprawił, że serca uczniów modlących się wprawdzie, ale pełnych trwogi, widzących wcześniej zmartwychwstałego, ale lękających się, te zamknięte drzwi z obawy przed Żydami, mówią same za siebie. I nagle stało się coś, co sprawiło, że ci mężczyźni wychodzą na ulicę Jeruzalem i zaczynają głosić, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus żyje w różnych językach i już się nie boją śmierci. Kto był w Wieczerniku w Jerozolimie, wie, że tam w tym budynku, gdzie na piętrze jest sala Wieczernika, na parterze jest grób Dawida i modlą się Żydzi. Czy to jest rzeczywiście grób historyczny, czy tylko pobożna tradycja? Trudno powiedzieć. Mniejsza o to. Ale to współistnienie grobu Dawida, który symbolizuje ziemską potęgę Izraela, a jednocześnie potomka Jezusa, Króla Narodu Wybranego. I to, co jest piętro wyżej, łączy jakaś głęboka więź Starego i Nowego Przymierza. Proroctw, które przed chwilą słyszeliśmy i ich wypełnienia, które się zaczęło tam w Wieczerniku i które trwa nieustannie przez wieki do końca świata. Duch Święty jest niewidzialny, ale widzialne są Jego owoce. A najpiękniejszym owocem Ducha Świętego są święci. A więc ludzie, którzy całkowicie Jemu się poddali, Jemu zawierzyli. Słyszałem kiedyś takie opowiadanie, jak w naszej warszawskiej katedrze świętojańskiej dziewczynka zapytała mamę, patrząc na piękne witraże przedstawiające wielkie postaci z historii Polski, wiek po wieku, świętych, błogosławionych. Kto to jest, mamusiu? Zachwycona pięknem kolorowych szkieł. Mama mówi, to są święci. I kiedy później przy innej okazji siostra na religii zapytała dzieci w klasie, kto to jest święty, to owa dziewczynka przypomniała sobie wizytę z mamą w warszawskiej katedrze i te kolorowe witraże i powiedziała, święty to człowiek, przez którego świeci światło. A dzisiaj szczególnie chcemy wspomnieć jednego z nich, dzięki któremu jesteśmy tutaj, w tej oto świątyni, w tej oto szczególnej uroczystości stulecia ojców Michalitów. Błogosławiony Bronisław Markiewicz otworzył się na Świętego Ducha, który poprowadził go swoją drogą, jakiej sam pewnie by nie wybrał. Z jego życiorysu, na pewno doskonale znanego kapłanom i siostrom, dobrze znanego wiernym tu obecnym, chcę wspomnieć trzy momenty, a może nawet nie momenty, tylko trzy idei, trzy środowiska, które wśród wielu innych oddziałały na jego osobowość, na jego świętość. Pierwsze to jest rodzina, to jest rodzinny dom. Rodzina galicyjska, głęboko zakorzeniona w wielowiekowej pobożności. W głębokim związku z Kościołem, a jednocześnie w głębokiej miłości ojczyzny, której nie było wtedy na mapie, choć akurat w Galicji można było o niej mówić. Wychowany wśród 11 dzieci, rodzeństwa, syn burmistrza z Pruchnika, od początku doświadczył tego, czym jest rodzinna wspólnota, a poprzez zaangażowanie ojca, czym jest praca dla dobra innych, praca wspólnotowa, społeczna. To wszystko wyniósł z domu. Drugie środowisko, czy może raczej środowiska, to jego edukacja, to jego formacja duchowa i intelektualna, a więc najpierw Przemyskie Seminarium Duchowne, jedno z największych rzymskokatolickich seminariów w Galicji, z którego wyszło wielu świętych kapłanów. Etos księdza, który jest oddany Bogu i oddany ludziom, który nie żyje dla siebie. To także studia na dwóch uniwersytetach z wielkimi tradycjami, Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Filozofia, historia, nauki społeczne. To wszystko kształtowało jego umysł i duszę. Z tym szedł w życie jako ksiądz i z takim, w wielkim skrócie oczywiście, z takim nastawieniem jedzie do Rzymu, gdzie I tutaj trzeci, środowisko, a może przede wszystkim osoba, charyzmatyk święty, Jan Bosko, charyzmat salezjański, zostaje salezjaninem, zakon, który przede wszystkim jest powołany do pracy wychowawczej z młodzieżą. To w nim było cały czas. Tam wybuchło nowym płomieniem, tam mógł lepiej zaczerpnąć z tego charyzmatu, do którego chyba całe życie tęsknił i nauczyć się też ważnych narzędzi pracy. I to wszystko sprawiło przy wielu innych czynnikach i ostatecznie tym najgłębszym, najbardziej osobistym i najtrudniejszym do określenia, którym jest osobista, niepowtarzalna osobowość. To wszystko ukształtowało go jako człowieka. To wszystko natchnęło ducha w jego działalność w miejscu piastowym. I chociaż umarł u progu I wojny światowej i nie doczekał się dzieła, o którym myślał i do którego tęsknił, to przecież jest jego założycielem. Dopiero po odzyskaniu niepodległości, której nie doczekał, dokładnie 100 lat temu, zaaprobowane zostało zgromadzenie świętego Michała Archanioła, a parę lat później zgromadzenie żeńskie. Siostry swój jubileusz będą obchodzić za lat 6, tak? W 27 roku. Wspominam historię, bo to jest coś, co tworzy zgromadzenie, co tworzy kapłanów, którzy z niego wychodzą i braci, co tworzy środowiska, w których pracują, co tworzy parafię. Dzisiaj po 100 latach rozmawiałem z ojcem generałem, jest już ponad 320 michalitów w tylu krajach świata, na tylu kontynentach. A przy tym zupełnie nowe czasy, nowe wyzwania, nowe zadania. W tamtych galicyjskich czasach XIX wieku młodzież, do której szedł błogosławiony Bronisław, była bardzo często biedna. Wiedziała, co to jest głód. Ale miała jakieś często nieodkryte i nieuświadomione bogactwo duchowe, które Bronisław potrafił wydobyć. Dzisiaj młodzież jest bardzo często bogata. Należymy do tej uprzywilejowanej części naszej planety, gdzie pomijając najstarsze pokolenie, które przeżyło wojnę, właściwie nikt z młodych ludzi nigdy w życiu nie był głodny, nigdy nie zaznał wojny. Jest to pokolenie syte i bogate, ale jednocześnie bardzo ubogie duchowo, a przy tym nieświadome owego ubóstwa. I myślę, że to jest sytuacja dużo, dużo trudniejsza dla ewangelizacji i pracy duszpasterskiej. Jak ją dzisiaj prowadzić wobec tych wyzwań, tych kryzysów, które przychodzą i których jesteśmy świadkami. Pandemia je tylko potęguje i uwydatnia. Nie znajdujemy na to prostej odpowiedzi. Bardzo często czujemy się może zagubieni, stawiający pytania, szukający po omacku. Ale chyba to właśnie ten rodzaj ubóstwa połączonego z głęboką wiarą. Ubogi to ten, co wszystko ma u Boga. To właśnie może nas coraz bardziej otwierać na Świętego Ducha, który jest zawsze większy, zawsze inny niż wszystko, co potrafimy pomyśleć, wymyśleć, przemyśleć, a tym bardziej wypowiedzieć. To kilka refleksji, którymi chciałem się dziś podzielić w to stulecie zakonu, który tyle wniósł w życie Polski, w życie Kościoła, przede wszystkim w życie pojedynczych ludzi, wychowanków, tylu pokoleń wychowanków. To jest okazja, żeby powiedzieć słowo, które za rzadko, stanowczo za rzadko wypowiadamy Panu Bogu i ludziom, a jest to jedno z najpiękniejszych słów świata. To słowo dziękuję. Po grecku, w języku Nowego Testamentu brzmi ono Eucharisto. I wracamy do Wieczernika i do Jerozolimy i do pierwszej mszy i ostatniej wieczerzy, bo tam się wszystko zaczyna i tam wciąż wracamy do miejsca zesłania Świętego Ducha. Pamiętam, jak przed wieloma laty, jako młody ksiądz uczący religii dzieci, dawałem im jakieś zadanie do wykonania, najczęściej plastyczne, namalować, narysować Ducha Świętego na przykład. Pamiętam te prace, druga, może trzecia klasa. Najczęściej apostołowie z Maryją, języki ognia, to co jest w naszej wyobraźni ukształtowane przez wieki Ewangelii i sztuki. Ale najbardziej poruszył mnie dziewczynki jednej rysunek, nie pamiętam jej imienia, pomiędzy dwoma drzewami sznureczek rozciągnięty, a na tym sznureczku powiewają trzy chusteczki, czerwona, niebieska, zielona, poruszane wiatrem. Jaka intuicja dziecka. Nie widzisz ducha, ale widzisz jego działanie. A jest nim miłość, dobroć, cierpliwość, łagodność, uprzejmość, współczucie, współcierpienie, przebaczenie, czystość, męstwo, odwaga i te wszystkie dary, których katalog siedmiu darów oczywiście nie wyczerpuje, bo są nieskończenie większe. Dziękując więc Bogu za te 100 lat i to wszystko, co się w tym czasie wydarzyło i dzieje, otwierając się na nowy etap, nowy rozdział w dziejach zgromadzenia Polski, Europy, świata. Rozdział, którego nie znamy, może się lękamy, jak apostołowie w Wieczerniku. Przywołajmy sobie te trzy chusteczki rozciągnięte na sznurku, poruszane wiatrem. Czerwoną, niebieską, zieloną.